Miau i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, druga część artykułu o wyprawie na Marsa, o wszystkim tym, co ewentualnie będzie związane z zamieszkaniem człowieka na Marsie. Cytuję. Atmosfera Marsa wymusza zastosowanie konstrukcji mieszkalnych. O ile bowiem na Ziemi da się przeżyć, choć według dzisiejszych standardów raczej mają komfortowo nad głową, o tyle tam szczelne budynki będą do tego konieczne. I tu wraca wątek dostarczenia tlenu. Budynka musiały pracować urządzenia go wytwarzające, bo raczej nikt, kto mieszkałby na Marsie, nie chciałby spędzić resztę życia w skafandrze. Marsjańskie budownictwo musiało być także znacznie bardziej zaawansowane niż to, z którego korzystamy na Ziemi. Tutaj nie musimy obawiać się atmosfery złożonej z większości dwutlenku węgla. Konstrukcje marsjańskich budynków musiały być nie tylko, jak już wspomnieliśmy, hermetyczne ze względu na inny skład atmosfery wewnątrz nich i na zewnątrz, ale także musiałyby utrzymywać różnicę ciśnień ze względu na bardzo rzadką atmosferę tej planety. Wytrzymywać. Nie utrzymać, a wytrzymywać. Koniecznością jest w nich także bardzo dobra izolacja termiczna. Mars jest bowiem według naszych standardów bardzo zimną planetą. Ziemski rekord niskich temperatur to minus 89 stopni zaobserwowany na Antarktydzie. To na czerwonej planecie dzień jak co dzień. Temperatury wahają się bowiem od minus 63 do minus 140, więc rekordowa niska temperatura Ziemi. Na Ziemi to na Marsie wręcz upał. Tyle o samej atmosferze, a to nie wszystko. Przyspieszenie grawitacyjne, czyli siła ciążenia na czerwonej planecie, to zaledwie ponad 1/3 ziemskiego przyciągania. Dlatego 70-kilowa osoba ważyłaby na Marsie realnie, odczuwalnie około 40 kg. Byłoby to zapewne dla nich znacznym ułatwieniem, na przykład podczas codziennych zajęć, czyli byłaby relatywnie na przykład znacznie silniejsza niż na Ziemi. Mogłaby z pewnością podnosić przedmioty, których na planecie nie byłaby w stanie nawet unieść, przynajmniej w początkowym okresie. Niestety, nie jest w pełni znany wpływ tak niskiej grawitacji działającej w dłuższym czasie na ludzki organizm. Już wiadomo, że obniżona grawitacja powoduje np. m.in. zmniejszenie minimalnej gęstości kości, utratę mięśni, pogarszanie wzroku, atrofię układu krążenia, a prawdopodobnie z czasem dowiemy się o tym zjawisku znacznie więcej. Coraz gorszych rzeczy. Na przykład, zanim powstanie kolonia zdolna do samodzielnego rozmnażania się, musimy mieć pewność, że ludzki embrion może rozwinąć się w zdrowego dorosłego człowieka w warunkach marsjańskiego ciążenia, a przy odpowiedniej ochronie przed promieniowaniem, bo jeśli mówimy o kolonizacji, to trzeba to brać pod uwagę. To już znacznie bardziej zaawansowane i wymagające przede wszystkim czasu kwestie. Wracając jednak do marsjańskich budynków, niska grawitacja wymusza stosowanie w nich przynajmniej w części obszarów wytwarzających ziemski poziom przyciągania, aczkolwiek trudno jeśli stwierdzić, czy będą to na przykład jakieś wirówki, czy zupełnie inne rozwiązania. A pod tytuł Mars praktycznie przed niczym nas nie chroni. Atmosfera Marsa ma też swoje drugie oblicze, jeszcze niebezpieczniejsze. Z powodu jej niskiej gęstości w zasadzie nie chroni ani przed promieniowaniem kosmicznym, ani przed wiatrem kosmicznym. Na Ziemi przed wiatrem słonecznym chroni nas także magnetosfera, a tą Mars ma znacznie słabszą niż nasza planeta. Problem więc się nawarstwia. A to nie koniec, bo Mars nie posiada także globalnego pola magnetycznego, co w połączeniu ze wspomnianą już cienką, rzadką atmosferą powoduje ten sam problem, co wcześniej. Do powierzchni Marsa dociera znacznie więcej promieniowania jonizującego niż do powierzchni Ziemi. Tylko na marsjańskiej orbicie za pomocą instrumentów Marii, zmierzyła to sonda Mars Odyssey. Poziom promieniowania jest 2,5 razy większy niż na stacji kosmicznej ISS, krążącej wokół Ziemi. Oznacza to, że wystawiony na nie, tylko na orbicie, człowiek w ciągu zaledwie 3 lat narażony byłby na niebezpieczne zbliżenie się do limitów bezpieczeństwa zatwierdzonych przez NASA. Warto pamiętać, że nawet najkrótsza załogowa misja musiałaby trwać przynajmniej 2 lata, czyli bez odpowiedniej ochrony przed promieniowaniem, jest w zasadzie wykluczona. Szczególnie niebezpieczne dla mieszkańców Marsa mogą być podmuchy protonowe, których źródłem są burze słoneczne, rozbłyski słoneczne, koronalne wyrzuty masy. Podczas szczególnie mocnych podmuchów wystawienie się na nie byłoby śmiertelne po zaledwie kilku godzinach. Wszystkie konstrukcje, z których korzystalibyśmy na Marsie, musiały być więc nie tylko hermetyczne, wytrzymywać różnice ciśnień, być wyposażone w urządzenia produkujące tlen oraz w pompy utrzymujące odpowiednie ciśnienie wewnątrz. To ponadto musiałyby także skutecznie chronić ludzi w nich mieszkających przed wiatrem słonecznym i promieniowaniem jonizującym, czym musiałyby być tak naprawdę zamkniętymi mikrośrodowiskami utrzymującymi niezbędne warunki do życia. Dodatkowo musiałyby także być odpowiednio zlokalizowane, dlatego właśnie konieczne będzie wcześniejsze dokładne mapowanie zasobów Marsa, naturalnych schronów oraz temperatury, pogody, ilości światła słonecznego. Przed konstruktorami i inżynierami stoi zatem nie lada wyzwanie, tym bardziej, że najprawdopodobniej przynajmniej pierwsze z marsjańskich konstrukcji musiałyby powstać raczej na Ziemi. Jeszcze na Ziemi, a na czerwoną planetę dopiero przetransportowane i to raczej w częściach do złożenia już na miejscu. Taki transport generuje kolejne koszty związane nie tylko z samymi budynkami, ale wszystkim z ich wysłaniem na inną planetę, czyli mamy kolejny problem, to drogi do rozwiązania. Następną kwestią związaną z atmosferą, magnetosferą i polem magnetycznym Marsa, a dokładniej rzecz biorąc ich praktycznym brakiem, jest kwestia ochrony elektroniki, niezbędnej podczas marsjańskich misji, a tym bardziej podczas jego kolonizacji, a przynajmniej prób zamieszkania na nim. Podczas dotychczasowych misji używano elektroniki znacznie mniej zaawansowanej niż choćby to, co każdy z nas ma dziś w swojej kieszeni. A układy, które pracowały w sondach, były na poziomie technologicznym lat 90. XX wieku, ale nie dlatego, że tyle lat pracuje się nad pojedynczą misją, że konstrukcja sprzętu zdąży się aż tak zestarzyć, ale dlatego, że tego typu elektronika znosi marsjańskie warunki, szczególnie poziom promieniowania, znacznie lepiej niż współczesne, bardziej zaawansowane, ale też bardziej wrażliwe technologie. Są one także znacznie lepiej sprawdzone i lepiej przetestowane, a przez to mogą zagwarantować poziom niezawodności niezbędny w wykonywaniu misji, czyli powrót do konstrukcji z 90. lat. Ludzkiej załodze sprzęt sprzed 20 czy 30 lat może jednak nie wystarczać do choćby podstawowych badań, a na pewno będzie miał zbyt małą moc obliczeniową do zbadania planety, bo raczej życie na Marsie nie będzie się ograniczać tylko do mieszkania tam. Warto by go także znacznie lepiej poznać. Tak, tutaj oczywiście mam dla Państwa różne zdjęcia, więc zapewne zamieszczę je. Mam nadzieję, że nie będę miał z tym żadnych problemów. A proszę Państwa, ja myślę, że tym razem również skończę, zapraszając Państwa na kolejny odcinek oczywiście, marsjański, bo wydaje mi się, że rzecz jest nieźle zrobiona. Jak na razie nie mam zastrzeżeń. A więc do usłyszenia.